Przy mikrofonie Paweł Bieg, zaczynamy program To się nadaje do radia. Okres jesienno-zimowy to czas specyficzny, szczególnie gdzieś pomiędzy Świętem Zmarłych a Bożym Narodzeniem. Ze wzmożoną uwagą przyglądamy się po prostu naszym uczuciom do innych ludzi. Reklamy w telewizji karmią nas sielskimi obrazkami rodzinnych spotkań, zakupów. Gdzieś w tym zgiełku na ulicach pomiędzy nami są oni, bezdomni. O cudzej niedoli przypominamy sobie, gdy sami w cudzysłowie cierpimy na przykład przez złą pogodę. Nierzadko, żeby zdobyć się na współczucie, na ich widok sami musimy być zmarznięci lub głodni. Odróżnia nas od nich jeden zasadniczy szczegół. Mamy dom, w którym się ogrzejemy i najemy dosyta. Tymczasem bezdomność to dramat rozgrywający się 24 godziny na dobę przez okrągły rok. Dziś na 93 FM w programie To się nadaje do radia poruszamy właśnie ten temat wspólnie z moimi gośćmi, którymi są Anna Rybak, prezes Stargardzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem i szefowa Centrum Wolontariatu Stargard. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie.
Podkomisarz Łukasz Famulski, rzecznik Powiatowej Komendy Policji w Stargardzie. Dzień dobry.
Witam serdecznie również.
Janusz Tartanus, prezes Stowarzyszenia Ludzi Bezdomnych Samotnych Matek z Dziećmi w Stargardzie, prowadzący dla tych właśnie osób stacjonarny ośrodek przy Okulickiego 3. Witam.
Witam serdecznie.
I Dariusz Zieliński, opiekun ogrzewalni Stargardzkiego Caritas. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Ameryki nie odkrywamy, stwierdzając, że bezdomnym trzeba pomagać. Dlaczego jednak często zapominamy o tym, że pod skorupą brudu i fizjonomii nierzadko naznaczonej nałogiem alkoholowym kryje się człowiek? Pan Janusz Tartanus.
Znaczy, no wydaje mi się, że jeżeli uważamy się za normalne społeczeństwo, no to musimy zauważać takie problemy, między innymi jak bezdomność i w jakiś sposób zabezpieczać podstawowe jakieś środki do normalnej egzystencji dla tych ludzi. W każdej praktycznej formie, jakiej to jest możliwe. I tutaj wydaje mi się, że nasze działania no, są niezbędne i które wypływają nie tylko z racji charakteru naszych organizacji, innych instytucji, które pomagają ludziom bezdomnym, ale chyba też z serca bardzo głęboko wypływają takie rzeczy.
Pani Anna Rybak, to samo pytanie.
Ja jak najbardziej popieram tutaj wypowiedź mojego przedmówcy. Tym bardziej, że wiele lat już współpracuję tutaj z panem Januszem w tej kwestii. No niestety, bezdomność jest dla niektórych jest rzeczą normalną. My obserwujemy to z boku, ale są osoby, które po prostu wybierają bezdomność. Nie dają sobie pomóc. I to jest najważniejsze. Być bezdomnym to nie znaczy z wyboru czasami, ale trzeba czasami też sobie pomóc.
Dojmujący problem towarzyszący bezdomności to wspomniany alkoholizm. Odpowiedzmy jednak na pytanie, dlaczego ludzie bezdomni doprowadzają się do skrajnego wyniszczenia. To też ludzie, tak jak państwo wspomnieli, którzy czują, których coś boli. Odpowiedź z lenistwa albo dla rozrywki jest chyba tutaj takim krzywdzącym uproszczeniem. Pan Dariusz Zieliński.
Jak donoszą ostatnie badania, bezdomność charakteryzowana jest przede wszystkim jako ogromny stres. Poniżenie, ludzie, których dotknął ten problem, czują się poniżeni, czują się ludźmi gorszej kategorii. W związku z tym no często towarzyszy im też negatywne zjawisko, które jest postrzegane jako alkoholizm, uzależnienie od alkoholu. No takie mamy społeczeństwo i tak to wygląda, taką mamy sytuację.
Pan Janusz Tartanus.
Znaczy ja tutaj mam też parę zdań do po prostu, żeby uzupełnić ten temat. Ja nie uważam tak do końca, że ten alkoholizm u tych ludzi wynika po prostu z samej chęci, że ci ludzie lubią alkohol i doprowadzają się do takiego wyniszczenia. Mi się wydaje, że to jest w pewnym momencie jakichś tych zakrętów życiowych droga ucieczki, prawda? Że w tym zderzeniu z tymi problemami życiowymi ci ludzie po prostu uciekają w ten alkohol, żeby od pewnych rzeczy odejść, zapomnieć i to się już staje po prostu nałogiem w tym momencie, nie? Ale generalnie tak jak ja to w tej chwili oceniam, to naprawdę nie jest to przeważający, przynajmniej w przypadku naszego schroniska, nie jest to przeważający procent tych ludzi uzależnionych od alkoholu. To jest troszeczkę inaczej wygląda teraz ta bezdomność, prawda?
Jednocześnie są bezdomni niepijący, tacy, którzy chcą stanąć na nogi, kompletnie nie wiedzą przy tym, jak się do tego zabrać.
Znaczy to jest bezradność. Są ludzie, którzy naprawdę nie są uzależnieni od nałogu alkoholowego, z tym, że są niezaradni życiowo. Bardzo często właśnie nie mają pomocy, bo mówię, niewiele trzeba, żeby tym osobom pomóc. I tu jest problem, prawda? Chociaż jest naprawdę w naszym mieście rozbudowany ten cały system pomocy osobom bezdomnym, ale wydaje mi się, że jednak gdzieś jeszcze czegoś brakuje. Brakuje takiej naprawdę konkretnej pomocy, bo sama pomoc w zakresie, no nie wiem, szkoleń zawodowych i tak dalej, to nie zawsze pomaga. Jeszcze jest kwestia miejsca pracy, mieszkania. Także tutaj wydaje mi się dużo jest sporo do zrobienia w tej kwestii. Nie?
Osoby bezdomne nie potrafią jakby zawalczyć o swoje. Czy potrafią się jakoś bronić przed zagrożeniami, które czyhają na nie po prostu na ulicy? Czy zwracają się na przykład do policji, podkomisarz Łukasz Famulski?
No niestety rzadko, może inaczej. Nie odnotowujemy zdarzeń nagminnych, które by dotyczyły takich osób. Niewykluczone, że być może dlatego, że właśnie te osoby nie zgłaszają swoich roszczeń, nie apelują o pomoc do policji. Dlatego niejednokrotnie to z naszej strony tą pomoc oferujemy. No niestety często spotykamy się w zasadzie w większości tych przypadków z niechęcią współpracy. Niechęć wynika z różnych powodów, między innymi niejednokrotnie również z tych, o których tutaj już mówiliśmy, czyli między innymi alkoholu, w który niejednokrotnie takie osoby uciekają, nie chcąc w jakikolwiek sposób zawalczyć o to, co należałoby im się w jakikolwiek sposób. Natomiast z drugiej strony dostajemy wiele zgłoszeń ze strony mieszkańców nie tylko miasta, z mieszkańców terenu naszego powiatu, gdzie mają różne uwagi właśnie dotyczące tych osób bezdomnych. Niejednokrotnie dotyczą one samego ich przebywania. Większość z nas chyba zna temat osób bezdomnych, które w rejonie ulicy Reja przy toalecie miejskiej niejednokrotnie koczowały, chociażby i z kołdrami, i z poduszkami. No i ten aspekt również wspólnie ze Strażą Miejską niejednokrotnie poruszaliśmy.
Odwróćmy w takim razie pytanie, nawiązując do tego, o czym mówił pan przed chwilą. Czy i jak miasto wyciąga rękę do osób z marginesu społecznego? Bo słuchacze często słyszą choćby na naszej antenie o idei mieszkań wspomaganych, o programie Odnowa, którego efektem ma być w założeniu znalezienie dachu nad głową potrzebującym. Bezdomni są angażowani do prac społecznych. Pan Janusz Tartanus, przynajmniej tak odczytałem między wierszami, twierdzi, że ta kwestia jednak trochę kuleje.
No tak, uważam, że ta kwestia troszeczkę kuleje, bo no mówię, często widzę takie przypadki, gdzie ludzie mimo odbytych kursów zawodowych i tak dalej, nie ma żadnych szans na zatrudnienie, czyli statystycznie to się odbywa, a praktycznie no to przynosi naprawdę niewielkie rezultaty. Także nawet mówię, zatrudnianie tych ludzi też musi być jakoś prowadzone z rozwagą, bo często to bardziej szkodzi, jak pomaga, prawda?
Ale jednak trudno się chyba dziwić, że pracodawca potencjalny ma takie ograniczone zaufanie do takiej osoby, bo ona jest jednak jakby stygmatyzowana, prawda?
Z pewnością. To ma właśnie bardzo, bardzo duży wpływ na to, że pracodawcy z takim naprawdę dużym dystansem podchodzą do osób dotkniętych bezdomnością. I jest ten problem, na pewno jest. Ale mówię, wydaje mi się, że są jednak jeszcze możliwości może innej organizacji systemowych tych rozwiązań. I wydaje mi się, że w tym przypadku by to naprawdę dało jakiś egzamin, bo w tej chwili, no mówię, są możliwości, ci ludzie pracują, jednak, no mówię, duży procent tych ludzi, mimo, mówię, tej pomocy, mimo możliwości, które stwarzają instytucje, no jest ograniczone, te możliwości są, także...
Co by należało zrobić w pierwszej kolejności, żeby to zmienić?
Ja uważam, że to wymaga zmian systemowych, bo naprawdę są nieraz takie sytuacje, gdzie młodzi ludzie są wspierani finansowo przez ośrodki pomocy społecznej, a generalnie no, nie są mobilizowani do zatrudnienia. I to jest takie ułatwianie im troszeczkę tej egzystencji. No, mimo statusu osoby bezdomnej, ci ludzie mają stworzone takie warunki, że praktycznie nic ich nie zmusza do pracy, nie czują tej potrzeby, ponieważ mają zapewnione zasiłki, dodatki, pomoc finansową. A z kolei jest też duży procent osób starszych, które są, od których się wymaga tej pracy. No i tak to troszeczkę te relacje są takie dla mnie no, nie do końca w porządku, bo mówię, ta pomoc finansowa oferowana przez ośrodki pomocy społecznej jest okej, wszystko jest w porządku, tylko bardziej powinien być egzekwowany obowiązek zatrudnienia tych młodych ludzi, żeby ich troszeczkę do tej pracy no niemalże zmusić, no bo innych często możliwości nie ma, prawda?
Ilekroć ja lub moi koledzy redakcyjni pracujemy nad tematyką bezdomności, trafiamy na jeden zasadniczy problem, o którym już tutaj państwo wspomnieli na antenie. Sami bezdomni tej pomocy nie chcą, na przykład schroniska czy ogrzewalni. Pan Dariusz Zieliński, z czego to wynika?
Jest to złożony problem. Wynika to prawdopodobnie, no nie wiem, z psychiki tych ludzi i podejścia do problemu. W związku z tym wychodzimy do przodu, wychodzimy do tych ludzi. Działają tak zwani streetwalkerzy, którzy rozpoznają problem, rozpoznają sytuację tych ludzi i próbują do nich dotrzeć, żeby ich zaktywizować do tego, żeby oni zwrócili się o tą pomoc.
Jak rozmawiać z takimi ludźmi? Czy właśnie z perspektywy urzędnika, czy po prostu człowieka, który chce pomóc? Bo oni często, takie przynajmniej mamy tutaj w redakcji wrażenie, z tego też tytułu się izolują, wycofują, boją się zwyczajnie. Sami nie wiedzą często czego.
Z pozycji urzędnika naprawdę trudno nawiązać kontakt z tymi ludźmi. Należy nawiązać relacje bliższe. Trudno tutaj powiedzieć, żeby w jakiś sposób przymusić ich do tego. Niemniej trzeba znaleźć wspólny język, żeby dotrzeć do tych ludzi i żeby namówić ich do tego, żeby skorzystali z pomocy, która jest im oferowana.
Wspólny język muszą również nawiązywać z osobami potrzebującymi, w tym bezdomnymi stargardzcy, wolontariusze, pani Anna Rybak. Jak to wygląda?
Oczywiście, że tak. To jest podstawą, zrozumienie, wysłuchanie takich osób. My pomagamy pod każdym jednym kątem, jak tylko możemy. Jeżeli jest dana osoba potrzebująca pomocy, staramy się w każdej kategorii pomagać, ale niestety nie mamy wpływu na to, aby takiej osobie udostępnić mieszkanie, prawda? Możemy pomóc w jakiś tam sposób pod kątem jedzenia, innych, odzieży, prawda, takich rzeczy, ale to będzie problem. Zawsze problem był i będzie w Stargardzie. Nie mamy mieszkań takich komunalnych, tanich. I tu będzie ten problem się nawarstwiał, z tego względu, że teraz obecnie jest lansowany projekt Dużej Rodziny. I niektóre osoby oczekujące nawet na mieszkania stracą, nie będą mogli ich pozyskać takich mieszkań. I to będzie się nawarstwiało, nie oszukujmy się, tak będzie.
I tu rodzi się następne pytanie, gdzie zatem urządzają się, nazwijmy to w cudzysłowie, bezdomni na co dzień? Czy tworzą jakieś grupy? Pytanie kieruję do podkomisarza Łukasza Famulskiego, bo policjanci, jak pan wspomniał, namawiają te osoby do korzystania z profesjonalnej pomocy.
Dokładnie, ale zanim o tym jeszcze chciałbym ze swojego punktu widzenia podkreślić, że poprzez rozpoznanie, współpracę z naszym, czyli policjantów, z pozostałymi podmiotami, mówię tutaj między innymi o miejskich, gminnych ośrodkach pomocy, o straży miejskiej, między innymi o tych streetwalkerach, z którymi współpracujemy. W chwili obecnej mamy rozpoznanych około 130 na terenie miasta takich osób, 150 na terenie całego powiatu. I podkreślam tylko, niespełna 40 osób faktycznie pozostaje na tak zwanej ulicy. Natomiast pozostałe osoby, w większości są to osoby, które znajdują pomoc i korzystają z tych placówek, o których tutaj mówimy, a mamy ich na terenie naszego powiatu 4, jeśli chodzi o takie miejsca, w których takie osoby mogą, określiłbym to, zamieszkać, przynajmniej czasowo znaleźć dla siebie schronienie. No i w jakich miejscach przebywają te osoby, które nie należą do tych osób przebywających na ulicy? No przede wszystkim są to działki. Tam największa grupa osób, które nie posiadają swojego miejsca zamieszkania, znalazła swoje lokum. Niestety jest to o tyle niebezpieczne, że jeżeli pogoda jest sprzyjająca, no to tym osobom nic nie grozi. Całkiem nieźle tam się urządziły. Natomiast w przypadkach silnych mrozów zagrożenie stanowi przede wszystkim mróz, ale także sposób ogrzewania, bo niejednokrotnie takie osoby, chcąc się dogrzać, rozpalają w takich altankach, jeżeli nie są do tego przystosowane, przepraszam, chociażby ogniska, a to już stanowi również poważne zagrożenie pożarowe. No i znowu wracając do tego alkoholu, również panuje niestety taki pogląd, że alkohol rozgrzewa. Natomiast wręcz przeciwnie, chwilowe odczucie faktycznie takim osobom daje, że alkohol pomógł im w rozgrzaniu, natomiast w konsekwencji znacznie szybciej wyziębia organizm tych osób, no i niestety niejednokrotnie może dojść do śmierci.
Cały czas jakby orbitujemy wokół tematu spożywania alkoholu. Wiemy o tym doskonale, my przeciętni mieszkańcy miasta, o tym, że taki problem istnieje, że osoby bezdomne nadużywają alkoholu, zdobywają go w rozmaity sposób, ale mało kto zastanawia się tak naprawdę nad tym, czym te osoby się odżywiają, bo przecież muszą też jeść. Pan Janusz Tartanus.
Znaczy, no to jest, no mówię, taki problem, który na pewno dotyka tych ludzi, z tym, że mówię, ja tylko mogę na ten temat powiedzieć z punktu widzenia organizatora tej żywności w ośrodku, ale tak jak mój przedmówca wspomniał, te osoby, które zamieszkują na działkach czy w jakichś innych pustostanach, to rzeczywiście, no trudno mi jest określić, jak to wygląda, ale na pewno jest to jest to trudny problem. Te osoby przeważnie, chyba większość swoich środków to przeznacza na alkohol i jakieś artykuły spożywcze tu schodzą na drugi plan, prawda? My jesteśmy w stanie, w naszym schronisku zapewniamy wyżywienie osobom też również z zewnątrz, które nie przebywają u nas, ale powiem szczerze, nie jest to zbyt popularna wśród tego środowiska forma wsparcia, nie korzystają za bardzo z tego. Ale tutaj jak pani Ania powiedziała wcześniej, że w wielu przypadkach jest coś takiego, że nie ma takiej możliwości, żeby tych ludzi na siłę uszczęśliwić, prawda? Jest to bardzo często dobrowolny wybór tych ludzi, że oni nie chcą korzystać z tej pomocy. I obojętnie ile się będzie z nimi rozmawiało, w jaki sposób się będzie rozmawiało, po prostu to jest ich sposób na życie. I tutaj jest naprawdę bardzo trudna droga, żeby do nich dotrzeć i namówić ich do korzystania z jakiejkolwiek konkretnej pomocy, jeżeli chodzi o kwestię bezdomności.
Jak wygląda w tej chwili sytuacja w ogrzewalni Caritas? Ile osób korzysta z tej ogrzewalni? Czy wystarcza państwu miejsc? Robi się coraz zimniej.
Ja jeszcze sekundę wrócę do tego tematu alkoholu, bo jak pokazują nasze statystyki prowadzone w ogrzewalni, to faktycznie ponad 90% osób, które spędza tam noc, przyjmowana jest pod wpływem alkoholu. Natomiast ogrzewalnia faktycznie działa sezonowo działa od 1 października do 30 kwietnia. W tej chwili była wykorzystana około 1500 razy, z tego tą tak zwaną statystykę nabiło około 30-40 osób. W przeważającej większości są to mężczyźni.
Są, zdaje się, jakieś limity spożycia alkoholu, które umożliwiają skorzystanie z ogrzewalni, prawda?
Prawda.
Stosujecie się do tego tak z przymrużeniem oka, czy faktycznie konsekwentnie?
Raczej staramy się trzymać naszych miejscowych przepisów i jest to 1,5 promila zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu i staramy się tego przestrzegać. Jest to związane z tym, że dbamy też o bezpieczeństwo pracowników, którzy pracują w ogrzewalni, a wiemy, że zachowania po alkoholu po prostu są nieprzewidywalne i tutaj jest to wymóg dosyć rygorystycznie przestrzegany. Jednak w sytuacjach, kiedy jest zagrożenie życia i zdrowia i potężne mrozy, w niektórych przypadkach faktycznie możemy przymknąć na to oko, ale z drugiej strony jest to też prośba do służb, które też mają swoje przepisy i mają swoje możliwości, żeby takie osoby, które przekraczają ten próg alkoholu w wydychanym powietrzu, się nimi zaopiekować.
I uzupełnia wypowiedź podkomisarz Łukasz Famulski.
Tak, dokładnie w tego typu sytuacjach niejednokrotnie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, istnieje zagrożenie życia i zdrowia takiej osoby, to policjanci również taką osobę mogą doprowadzić do Izby Wytrzeźwień. Taka osoba, jeżeli jest ku temu podstawa, może znaleźć się również w policyjnym areszcie, ale z lat ubiegłych znamy takie historie, na szczęście nie na terenie naszego powiatu, ale były na terenie Polski, jak była taka konieczność, a mrozy były naprawdę wysokie. Funkcjonariusze udostępniali nawet swoje pomieszczenia na terenie komend, gdzie takie osoby mogły przyjść, ogrzać się tylko po to, aby w razie czego nie doszło do tych skrajnych wyziębień i oczywiście w konsekwencji śmierci. No i pamiętajmy, że w sytuacjach zagrożenia i życia i zdrowia zawsze będziemy szukali środków, które mimo obowiązujących przepisów pomogą na to, aby przede wszystkim uratować taką osobę przed śmiercią.